Ludzie Biblii. Prorok Izajasz. Izajasz był jednym z największych proroków Starego Testamentu i głównym autorem Księgi Izajasza. Żył i działał w drugiej połowie VIII i na początku VII wieku przed Chrystusem. Jego imię, które w języku hebrajskim brzmi Jeszajachu, znaczy Jahwe jest zbawieniem. Niektóre dane o jego życiu i działalności odnajdujemy w jego księdze. Nie są to dane kompletne, więc uzupełniają je różnorodne tradycje, nie zawsze wiarygodne. Prawdopodobnie pochodził z jerozolimskiej rodziny arystokratycznej, być może spokrewnionej z dworem królewskim. Był synem Amosa, ale nie proroka o tym imieniu, o którym niedawno mówiliśmy. Jego księga dowodzi, że otrzymał staranne wychowanie i doskonałe wykształcenie literackie. Odznaczał się wielką kulturą. Nie należąc do kręgów kapłańskich, miał doskonałą znajomość spraw religijnych, a także publicznych i społecznych. Utrzymywał bliskie stosunki z dworem królewskim, a szczególnie z dwoma królami, Achazem i Ezechiaszem, o czym wspominaliśmy, gdy opowiadaliśmy o tych monarchach. Doradzał im, choć nie zawsze go wzywano i nie zawsze słuchano. Swoją publiczną działalność rozpoczął w roku śmierci króla Ozjasza, czyli w roku 739-38 przed Chrystusem. Musiał mieć wówczas około 25-30 lat i funkcjonował jako prorok około 40-50 lat. Żył jeszcze za następcy Ezechiasza Manassesa, który według legendy skazał go na śmierć przez przecięcie piłą. Gdy pokazują plastycznie śmierć Izajasza, to pokazują, że jest przecięty drewnianą piłą albo wzdłuż ciała, albo w poprzek ciała. Z jego księgi dowiadujemy się, że miał żonę, w tekście zwaną nawet prorokinią, oraz dwóch synów, którym nadał symboliczne imiona. Starszego nazwał Shear Jashub, to znaczy reszta powróci, co należy rozumieć jako zapowiedź o znaczeniu religijnym, iż po różnych odstępstwach od Boga część Izraelitów powróci do Niego, a także jako zapowiedź w znaczeniu narodowym, że po wyniszczeniu narodu odrodzi się on z pozostałej reszty. Drugiemu synowi dał jeszcze dziwniejsze imię – Maher Shalal Hashbaz, to znaczy rychły łup, bliska zdobycz, co w okresie, gdy ów syn się rodził, zapowiadało bliską klęskę nieprzyjaciół Judy, którzy wkrótce staną się łupem. Jego wspaniała księga należała do najbardziej rozpowszechnionych w okresie, w którym żył Pan Jezus. Jest najczęściej cytowaną księgą Starego Testamentu w Nowym Testamencie. Kilka jej egzemplarzy miała esyńska wspólnota kapłańska w Qumran. W tej bogatej w treści teologiczne księdze znajdujemy różne gatunki literackie, jak mowy, kazania, wyrocznie, poematy, psalmy, satyry i tym podobne. Przypomnijmy scenę powołania Izajasza przedstawioną w VI rozdziale księgi. Prorok opisuje w niej wizję Boga siedzącego na królewskim tronie w sali podobnej do wnętrza świątyni. Stąd wniosek, że być może przeżywał tę wizję właśnie w świątyni. Serafiny stały przed nim, czyli przed Bogiem, opowiada Izajasz. Każdy z nich miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem i powiedziałem: biada mi, jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały króla Pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza, dotknął nim ust moich i rzekł: oto dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony jest twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać, kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: oto ja, poślij mnie. I rzekł mi: idź i mów do tego ludu, słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia, patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania. Zatwardź serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy, iżby oczami nie widział, ani uszami nie słyszał, i serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony. Odtąd Izajasz, przejęty świętością Boga, wzywał lud do nawrócenia, do wierności Bogu, a gdy temu ludowi zagrażali wrogowie, wzywał go do bezwzględnej ufności w Bogu, przeciwstawiając się różnym zabiegom dyplomatycznym szukającym pomocy w Asyrii czy w Egipcie. Upominał swój lud jak kaznodzieja, a nawet duszpasterz, starając się podnieść moralny poziom społeczeństwa, zwłaszcza sfer rządzących. Walczył szczególnie z bałwochwalstwem, z pomieszaniem religijnym, a przede wszystkim z kultem zewnętrznym, pozornym, bez prawdziwej wiary i pobożności. Przypominał właściwą dla ludu Bożego zasadę teokracji, dlatego zalecał królom politykę neutralności. Z niepohamowanym gniewem gromił potężnych i pozbawionych skrupułów wielmożów oraz sprzedajnych sędziów, którzy myśleli tylko o tym, jak bezradnych ludzi pozbawić przysługujących im praw. Rozpieszczone i zdegenerowane klasy wyższe, troszczące się tylko o materialne dobra i przyjemności, chętnie przyjmujące obce zwyczaje, bez zasad moralnych i wiary w Boga, zasługiwały w jego przekonaniu na gniew Boży. Prorok był przekonany, że przemawia do ludzi, którzy nie są zdolni do poprawy. Przyrównywał naród do dobrze zadbanej ze strony Boga winnicy, która powinna przynieść dobre owoce, ale ich nie przynosiła. Dlatego zostanie zamieniona w ciernisty ugór. Spodziewał się nawet dnia Jahwe, w którym źli otrzymają wreszcie odpłatę, ale mimo wszystko nie tracił nadziei i pragnął ją wzbudzić u swoich słuchaczy. Swoją modlitwą wspierał wysiłki króla i narodu. Zapowiada także klęski i kary dla narodów wrogich Izraelitom. Wierząc głęboko w to, że Bóg jest wierny swoim obietnicom zbawczym, powtarzanym wobec ludu wybranego od czasów Abrahama, przewidywał, że ześle on Mesjasza Zbawiciela, który swoim życiem doprowadzi do urzeczywistnienia sensu własnego imienia Emanuel, czyli Bóg z nami. To znaczy Bóg będzie i zawsze pozostanie ze swoim ludem wybranym. Jego księga zawiera bardzo liczne zapowiedzi mesjańskie, które z pewnym uproszczeniem możemy podzielić na zapowiedzi Emanuela i zapowiedzi cierpiącego sługi Jahwe. Opowiadając o królu Achazie, przypominaliśmy już Izajaszową zapowiedź, że Panna pocznie i porodzi syna, którego nazwą imieniem Emanuel. Nowy Testament odczytuje w tym zdaniu zapowiedź narodzin Jezusa Chrystusa. W następnych rozdziałach swej księgi bliżej określa, co przyniesie to dziecię. W rozdziale 9 wylicza nadawane mu piękne imiona, budzące nadzieję. Ten fragment jego księgi przypominamy w okresie narodzenia Pańskiego. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. W rozdziale 11 zapowiada, że gdy narodzi się zapowiedziany Mesjasz, Król Sprawiedliwy, świat ulegnie niezwykłej przemianie i wyrośnie różdżka z pnia Jessego, to znaczy dziecko z dynastii Dawida. Wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni pańskiej, nie będzie sądził z pozorów, nie wyrokował według pogłosek, raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg u śmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą. Ciele i lew w paście będą z połem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie. Młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na noże kobry. Dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. A więc gdy nadejdzie Mesjasz, nadejdą czasy takie jak w raju. Ale niektórzy egzegeci widzą w tym opisie, że pod obrazem zwierząt, które są tu wymieniane, należy rozumieć ludzi. Że ludzie o takim charakterze jak lwy, czy niedźwiedzie, czy węże zgodnie będą żyć z takimi skromnymi ludźmi. Gdy nadejdzie czas zbawienia, powrócą wygnańcy, rozproszeni wśród narodów. I znów czytamy w tym samym rozdziale. Owego dnia to się stanie, korzeń Jessego, czyli znak Mesjasza, stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę i sławne będzie miejsce jego spoczynku. Owego dnia to się stanie. Pan podniesie po raz drugi rękę, aby wykupić pozostałą przy życiu resztę swego ludu, która ocaleje z Asyrii i z Egiptu, z Patros i z Kusz, z Elamu i z Szinearu, z Hamat i z wysp na morzu. Podniesie znak dla pogan i zgromadzi wygnańców Izraela, pozbiera rozproszonych z Judy z czterech stron świata. Na końcu Bóg przygotuje dla wszystkich zbawionych wielką ucztę mesjańską, która według proroka ma się odbywać na wzgórzu syjońskim, ale w kontekście całego Bożego objawienia odkrywamy, że do takiej uczty porównane jest szczęście wieczne, przeżywane w obecności Boga i przeniknięte wzajemną miłością. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody, raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł i powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Na końcu dodajmy to, co należałoby powiedzieć, gdy po raz pierwszy wspomnieliśmy o księdze Izajasza. Jest to jedna z najdłuższych ksiąg Pisma Świętego. Zawiera relacje o wydarzeniach, o jego powołaniu, które miało miejsce w roku śmierci króla Ozjasza, czyli około roku 739-38 przed Chrystusem, a w 48 rozdziale wspomina o perskim królu Cyrusie, który 200 lat później, w 539, pozwolił Izraelitom powrócić z niewoli babilońskiej do ich własnej ziemi i odbudować świątynię. Sam Izajasz oczywiście nie mógł opisywać wydarzeń z około 739 i z około 539 roku. Prorok prawdopodobnie zgromadził wokół siebie grono uczniów i ta szkoła Izajasza jeszcze przez około 150 lat po jego śmierci uzupełniała jego księgę, w której wyróżnia się oprócz tak zwanego pierwszego Izajasza, czyli księgi obejmującej rozdziały od 1 do 39, także drugiego Izajasza, zwanego w literaturze zajmującej się Biblią Deutero-Izajaszem, któremu przypisuje się autorstwo rozdziałów od 40 do 55, a także wyróżnia się jeszcze Tryto-Izajasza, czyli trzeciego Izajasza, któremu przypisuje się resztę księgi. W naszych opowieściach powrócimy jeszcze do tych dwóch autorów uzupełniających księgę Izajasza.